Na zachodzie ciemno, na wschodzie świta i to nie jest deklaracja polityczna, to nie ma nic wspólnego z polityką, to jest po prostu taki, tak wygląda świat. Mamy okno na wschodnią stronę, jesteśmy na 5. piętrze, tam widzimy jak chmury, różowe chmury nad Warszawą, znaczy, że niedługo wzejdzie słońce. Drugie studio mamy od strony zachodniej, tutaj jeszcze panuje pełna noc, słońce w Warszawie wzejdzie o godzinie 7:37, zajdzie o godzinie 5:52. Dzień potrwa 8 godzin i 15 minut. Jest krótszy od najdłuższego o 8 godzin i 31 minut. Tyle czasu będzie trwało. O tyle dłużej będzie trwał dzień już w czerwcu. Ale w czerwcu to ho, ho, ho. Jeszcze tyle czasu do czerwca. W czerwcu już będziemy wiedzieli, kto przez następne 5 lat będzie prezydentem Rzeczpospolitej. Dziś wiemy, że w Warszawie ta wiosenna zima i w Krakowie również będzie kontynuowana. 7 stopni Celsjusza w Warszawie, remis 7 stopni Celsjusza w Krakowie, ale Kraków zaczyna od -1, będzie temperatura rosła w ciągu dnia. Imieniny Marcelego Włodzimierza w kościele katolickim 16 stycznia, bo dziś jest 16 stycznia, święto świętego Marcelego I, papieża i męczennika, i świętej Joanny z Balneo, dziewicy. Tacy święci będą nam towarzyszyć. Do takich świętych możemy wznieść nasze modły o to, żeby ten dzień był jak najspokojniejszy, chociaż spokój to nie jest taka cecha dnia czy cecha świata, którą najbardziej lubią dziennikarze. Gdyby świat był spokojny, dziennikarz nie miałby jak żeglować po świecie, chociaż spokój, w spokoju też jest przyjemność, można otworzyć książkę i przeczytać. Teraz wróciłem, albo może nawet zacząłem czytać Tyrmanda Tyrmand, powieść Zły. Polecam Państwu bardzo serdecznie, bo tam, szczególnie mieszkańcom Warszawy, bo tam jest ta Warszawa z 53, z 54 roku, Warszawa w ruinach, można w Złym przeczytać, co działo się tutaj w okolicach budynku Pasty wtedy, w 53, 54 roku, jak jeszcze budynek był wypalony, dookoła były ruiny, co działo się na Placu Grzybowskim. Kto tam stał, kto tam handlował, kto tam wygrywał. O tym wszystkim nie wie Donald Trump, bo do niego informacje ze Złego, ani informacje z Warszawy docierają bardzo wybiórczo, ale na pewno dowiedział się o tym, że Izba Reprezentantów przekazała artykuły impeachmentu do Senatu. To się stało wczoraj wieczorem. Kontrolowana przez demokratów Izba Reprezentantów USA przekazała w środę 2 artykuły impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa do amerykańskiego Senatu. Proces parlamentarny prezydenta rozpocznie się w najbliższy wtorek. I tak patrząc o tym, na to, co zdarzyło się dzisiaj w nocy, to jeszcze jedna informacja nocna, bo to katowicki sąd aresztował w nocy ze środy na czwartek byłego senatora PiS Stanisława K. oraz jego syna. Byli przesłuchiwani w prokuraturze, to Państwo wiedzą, byli zatrzymani, teraz są już aresztowani i siedzą w areszcie w Katowicach najprawdopodobniej. Rzut oka na dzisiejsze gazety. Gazeta Polska, na przegląd prasy przyjdzie czas. Gazeta Polska, kasta walczy o bezkarność. Taki jest tytuł. Za rezygnację z węgla Polska dostanie najwięcej. Kij i marchewka. Taka polityka jest wobec Polski, ale tu jest 2 miliardy euro Polska dostanie i ten fundusz klimatyczny z tej pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej nagle spadł do 7 miliardów euro, że tyle jest przeznaczone na Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Tak na pewno to będzie sprawiedliwa transformacja. Żeby zmienić naszą energetykę, musimy wydać setki miliardów euro i na pewno będzie to sprawiedliwe. Zresztą jak zaczniemy wydawać, to wtedy zacznie się obowiązywać na świecie pewno inna doktryna i czegoś innego będziemy się bać. Na przykład wirusa, który wędruje z Chin i przywędruje wywędrował teraz do Japonii. Wirus, jak mówi Światowa Organizacja Zdrowia, bardzo niebezpieczny. W Parlamencie Europejskim oczywiście wczoraj była burzliwa debata, tu za chwilę będziemy, burzliwa debata na temat Polski i systemu sprawiedliwości. Za chwilę gościem Poranka Wnet będzie Witold Waszczykowski. To będzie połączenie ze Strasburgiem, tam się dzieje. W Senacie Rzeczpospolitej też się dzieje. Dzisiaj o godzinie 10 wrócą senatorowie do dyskusji na temat systemu sprawiedliwości w Polsce. Wczoraj 8-godzinna debata. Mogli Państwo oglądać ją na żywo we wszystkich telewizjach pewno w Polsce, a także w internecie. O tym będziemy rozmawiać z Pawłem Lisickim, z profesorem Waldemarem Cisło o godzinie 8.30. Z kolei porozmawiamy o tym, co dzieje się w Iraku. Piotr Witt będzie gościem, będą gościem z IPN-u. To wszystko się zdarzy dziś, to wszystko się zdarzy za chwilę, ale żeby dobrze rozpocząć poranek, to wrócimy do tego, co działo się w Radiu Wnet wczoraj, w popołudniu Wnet. Magdalena Uchaniuk zaprosiła doktora Jerzego Targalskiego i zapytała go o to, co sądzi o taki gorący komentarz na temat tego, co zdarzyło się w Rosji. Prezydent Putin powiedział w parlamencie rosyjskim o zmianie konstytucji. Premier Rosji podał się do dymisji, a Jerzy Targalski u Magdy Uchaniuk tak to wszystko skomentował.
Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew uznał dymisję rządu za słuszną z powodu propozycji prezydenta Władimira Putina dotyczącą zmian w konstytucji. To jest zaskoczenie, że Miedwiediew nie będzie już premierem Rosji, Federacji Rosyjskiej?
Po pierwsze, czy nie będzie, to nie jest do końca pewne. Po drugie, to nie jest zaskoczenie, bo mniej więcej nawet od roku, może nie całego roku, od jakichś 10-8 miesięcy mówiło się o tym, że pozycja Miedwiediewa słabnie i czekano, kiedy zostanie odwołany. Ale ja bym nie tracił dużo czasu na te wszystkie rozważania, bo nic istotnego się w tej chwili moim zdaniem w Rosji nie dzieje. Mam rodzaj teatru, przedstawienia. Najważniejsze było spotkanie Putin-Merkel, na którym moim zdaniem prawdopodobnie doszło do ustaleń, że sankcje nie będą przestrzegane. Znaczy oczywiście nie zostaną zniesione, ale pozostaną tak, jak to już było często dotychczas na papierze. I ewidentnie widać, że Niemcy nie dadzą się wyprzedzić Francji we współpracy z Rosją, co oczywiście dla nas jest bardzo źle. No i Putin dokonuje szeregu takich pustych gestów, które nic nie znaczą, a z całą pewnością specjaliści od Rosji będą teraz dzielili włos na czworo i rozpatrywali, jaka to demokracja zaraz.
Na szczęście my nie musimy dzielić włosa na czworo, bo Jerzy Targalski wytłumaczył nam, co zdarzyło się w Rosji, jak na to spojrzeć. Jest godzina 7.18 na zegarze w Warszawie i w Krakowie i w całej Polsce.
Radio Poranku!
I chciałoby się dodać, że w Strasburgu jest ta sama godzina. Przy telefonie Witold Waszczykowski, europoseł EKR, Prawo i Sprawiedliwość, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Rzeczywiście w Strasburgu jest dokładnie ta sama godzina.
Jak, w jakiej pan jest formie po wczorajszej debacie, po tym jak wysłuchał pan tylu słów na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce, czy pomyślał pan dziś rano, żeby posypać sobie głowę popiołem?
Nie, nie będę sypał głowy popiołem. Wczoraj również po debacie napisałem kilka tweetów pokazujących obłudę, kłamstwa, a wręcz nawet chamskie zachowania naszej opozycji totalnej, która znowu ciska gromy przeciwko na Polskę, domaga się kar finansowych i tak dalej. Ja wielokrotnie przypominałem, wskazywałem i jeszcze raz to powiem. W prawie europejskim, czyli w dokumentach prawnie wiążących, a tym bardziej w traktatach europejskich, nigdzie nie ma definicji praworządności. Nigdzie nie ma definicji, jak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości, jak jego ustrój, kto i gdzie i kiedy wybiera sędziów, jak ma wyglądać Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd Najwyższy i tak dalej. W rezultacie w każdym państwie Unii Europejskiej te kwestie są regulowane inaczej i wyglądają inaczej, to oznacza, że to państwo europejskie, każde z osobna ma prawo prowadzić reformy wymiaru sprawiedliwości. Problem polega na tym, iż toczy się w Europie, w Unii Europejskiej wojna ideologiczna. Znaczna część państw Unii Europejskiej jest opanowana przez koncepcję lewicowo-liberalnej, tak zwanej demokracji, i chce wymusić na innych państwach, takich jak Polska czy Węgry, ale to będzie dotyczyło też Rumunii, być może Malty i jeszcze innych państw, pewien rodzaj ustroju wymiaru sprawiedliwości. Wczoraj padały takie słowa, że nieważne jest, że my odnosimy się w naszych reformach do podobnych reform, jakie są na przykład we Francji, czyli liczy się kontekst, a więc tam można, ale u nas nie można. Padały słowa, że suwerenem jest prawo, a więc to oznacza, że nieważne są rezultaty demokratycznych wyborów, ważne, aby nad tym rządziła jakaś kasta prawników, która będzie decydowała, czy to rozwój państwa przebiega w taki sposób, jak ta doktryna lewicowo-liberalna zakłada. Więc jest to spór ideologiczny. No niestety ten spór ideologiczny podchwyciła część polskiej opozycji, która przeniosła go na zagranicę i w ten sposób chce obalić rząd. To nie jest spór, który dotyczyłby polepszenia jakości prawa, tylko to jest spór, który ma doprowadzić do wywarcia presji, aby zmienić polskie władze.
Użył pan słowa obłuda i kłamstwo w stosunku do tego, co mówili europosłowie związani z opozycją. Przykład?
No chociażby jeden. No, wszyscy oni twierdzą, że złamano konstytucję polską. No to niech podadzą jakiś przykład, który udowodniłby Trybunał Konstytucyjny w Polsce, bo to jest jedyne ciało, które w Polsce określa, czy konstytucja jest złamana. Trybunał Konstytucyjny od wielu lat, również jeszcze ten Trybunał, którym zarządzał sędzia Rzepliński, nie stwierdził złamania Konstytucji w Polsce. W związku z tym, jak powiedziałem, oni ciągle używają takiej retoryki ideologicznej, natomiast nie są w stanie zaprezentować żadnych konkretów.
To już pewno pan przyzwyczaił się do tego, że zresztą w polityce już od dawna pan się do tego przyzwyczaił, że nie argumenty, że często nie argumenty się liczą, a siła jest siła złego na jednego. Tak wyglądają stosunki w Parlamencie Europejskim. EKR jest grupą parlamentarną, ale nie najmocniejszą, nie najsilniejszą i wszyscy inni pokazują posłów Prawa i Sprawiedliwości, posłów EKR związanych z EKR i mówią: A w Polsce łamie się sprawiedliwość i zapędzają ich do kąta. Czy nie tak jest?
No takie są próby czynione oczywiście, ponieważ na tych 750 posłów w Europarlamencie około 600 to są jedno nieznaczne klony. Te same klony, obojętnie czy są w czterech partiach, czy w której partii, czy to są partie ludowej, posłowie socjalistycznej, liberalnej, czy partii zielonych. To w większości kwestii myślą bardzo podobnie, myślą tak samo. Są wyznawcami tej koncepcji lewicowo-liberalnej demokracji i nasz model państwa i model państwa, które z sukcesem dokonało transformacji i rozwoju gospodarczego, jest znienawidzony, bo jest modelem alternatywnym, który z powodzeniem pokazał, że można inaczej rozwijać państwo. I to, jak wspomniałem, jeszcze raz powtórzę, to jest wojna ideologiczna.
I powiedział pan, wojna, która ma na celu obalenie rządu w Polsce.
W Polsce, na Węgrzech i jeszcze w kilku, albo w innych państwach, wyrugowanie dyskursu politycznego partii, które podobnie myślą jak my. No, odeszliśmy od tego wzorca, który przez 30 lat był lansowany w Europie Zachodniej, pokazaliśmy, że jest inna droga, jest alternatywa. Pokazujemy sukcesy nie tylko w polityce wewnętrznej naszej, pokazaliśmy sukcesy w polityce zagranicznej, integrację tego regionu. Stworzyliśmy od Grupy Wyszehradzkiej aż po Trójmorze liczące 12 państw. Uzyskaliśmy wsparcie silnego sojusznika, jakim są Stany Zjednoczone, dokonaliśmy całkowitej geopolitycznej zmiany w naszej części Europy, ponieważ po 2006 roku nie tylko jesteśmy w NATO, ale NATO jest również w Polsce, plus duży kontyngent amerykański, stała baza amerykańska antytarczy, antyrakietowa jest budowana. Do tego dokonaliśmy znaczącej orientacji w dziedzinie bezpieczeństwa energetycznego. Terminal LNG, za chwilę rura gazowa z Norwegii, to spowoduje, że nie tylko Polska, ale być może jeszcze kilka krajów, jeśli zdążymy mieć nadwyżkę w imporcie gazu, będą całkowicie niezależne od politycznie motywowanych dostaw gazu rosyjskiego. No, to jest naprawdę kapitalna zmiana geopolityczna, której Putin się nie spodziewał. Jest to olbrzymi cios dla niego, stąd też jego taka ostra reakcja przeciwko Polsce.
Bo ostrzał jest nie tylko ze Strasburga, nie tylko z Brukseli, ale z Moskwy i Jerozolimy.
No tak, tutaj Putin w sposób paskudny i perfidny użył antysemickiej karty. Zresztą nie pierwszy raz, bo ja przypomnę, że i w 2009 roku przed przyjazdem do Polski na Westerplatte również przez kilka miesięcy atakował Polskę za genezę właśnie II wojny światowej. Ja znam jeszcze przypadki wcześniejsze, w 2002 roku, kiedy byłem ambasadorem w Teheranie, organizowałem obchody 60-lecia ewakuacji polskiej armii. Generała Andersa, już wtedy ambasador rosyjski, nie chciał uczestniczyć w tych obchodach, bo uważał, że to jest nieprawdziwa historia, którą my przedstawiamy. No i dzisiaj wrócono do tej nieprawdziwej historii, tej narracji rosyjskiej, bo po pierwsze jest im trochę wstyd za to, co robili w latach 39-41 i chcą zasiać pewien niepokój, pewien relatywizm co do genezy II wojny światowej. No ale najgorsze, jak powiedziałem, paskudna jest ta karta antysemicka. Oni mają świadomość, jak wrażliwi są Amerykanie na wszelkie objawy antysemityzmu. No więc chcą stygmatyzować Polskę i zasiać pewien niepokój wśród Amerykanów. Zobaczcie, z kim tutaj prowadzicie sojusznicze działania. Czy warto wspierać takie państwo, to również na celu ma zasianie pewnych jeszcze wątpliwości albo utrwalenie pewnych zarzutów, jakie występują ze strony Izraela wobec Polski. To też by dotknęło poprzez Izrael, doszłoby do Waszyngtonu. Więc jest to skomplikowana gra, ale przejrzysta, bardzo przejrzysta, co robi Putin. Jest to próba ukarania za sukcesy Polski, za to, że jego interesy zostały poważnie osłabione i został przegnany z tej części Europy.
W tym wypadku Parlament Europejski szybko stanął na wysokości zadania i nazwał to wszystko, co robi prezydent Putin, kłamstwem. To jest jeden plus dla Parlamentu Europejskiego wśród wielu minusów, które można mu postawić. Krótki komentarz, panie ministrze, do zdarzeń w Rosji. Dymisja rządu, nowa konstytucja rosyjska, o co chodzi?
No chodzi o utrzymanie władzy Putina. Putin ma dwa scenariusze, aby tą władzę utrzymać dalej. W 24 bodajże kończy mu się druga kadencja prezydencka, więc aby dalej być prezydentem, ma możliwość albo stworzyć nowe państwo, czyli odbudować Zbir, czyli sojusz, czy już inkorporować Białoruś do Rosji i na bazie takiego nowego państwa, nowa konstytucja i nowe kadencje. No albo znowu dokonać pewnej roszady, tak jak to kiedyś z Miedwiediewem. W tej chwili stawić pewną marionetkę na pozycję szefa rządu. To byłby plan B. Wzmocniono by w międzyczasie tą pozycję szefa rządu i ewentualnie po 24 roku Putin znowu mógłby być wybrany na takiego premiera o charakterze kanclerza, jak to jest w innych ustrojach demokratycznych, z silną władzą, silniejszą niż dzisiaj ma prezydent Rosji. Jest pewna roszada, przygotowanie takiej roszady jako drugiego planu utrzymania Putina przy władzy.
To wróćmy jeszcze do wczorajszej debaty w Parlamencie Europejskim. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie EKR-u przedstawiali argumenty. O tych argumentach na samym początku naszej rozmowy mówił pan minister. Czy ktoś odnosi się w ogóle do tych argumentów? Czy ktoś je bierze pod uwagę w jakiejkolwiek wypowiedzi?
Nie, no po pierwsze ta debata toczyła się w prawie pustej sali. Na sali było około 40 posłów polskich, no głównie nasza delegacja KR-u, no i kilkunastu posłów opozycji, no i kilku posłów funkcyjnych, że tak powiem, reprezentujących pozostałe partie europejskie, którzy jako koordynatorzy, jako przedstawiciele swoich partii musieli zaprezentować swoje stanowisko i oni odnosili się w sposób bardzo ogólny, retoryczny, aż wielokrotnie pytaliśmy, zadawaliśmy pytania, ale proszę wskazać przykład łamania konstytucji, proszę wskazać przykład wypaczenia naszych reform, odejścia od jakichś reform, które już zaistniały w innych państwach europejskich. Czy my importujemy jakieś rozwiązanie pozaeuropejskie i tak dalej. Nie, nie. To wszystko było okraszone takim sosem ideologicznym. W rezultacie, jak powiedziałem, no, sala była pusta, bo olbrzymia większość ma świadomość, że to jest spór ideologiczny i nie chce się wiązać.
A czym skończy się ta debata? Czy jakąś rezolucją, uchwałą Parlamentu Europejskiego?
No, zobaczymy, czy dzisiaj zostanie sklecona jakaś rezolucja, na którą będziemy głosować. Wtedy oczywiście te 600, jak powiedziałem, klonów, to ono zagłosuje przeciwko Polsce.
Nie wiem, czy mamy jakąś piosenkę o klonach. Wiemy, że to jest Poranek Wnet. Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam państwa.
Życzymy w Strasburgu ładnej pogody i spokojnego dnia. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych, europoseł, polityk Prawa i Sprawiedliwości, był gościem Poranka Wnet, w którym Wnet zaśpiewa, patrzę na rozmaite, zdradzę państwu tajemnicę, ponad 30 tysięcy piosenek jest w naszej bazie. Tutaj możemy z 30 tysięcy piosenek skorzystać, więc teraz państwo pozwolą, będzie chwila ciszy, będę w skupieniu analizował całą tą listę 30 tysięcy piosenek, żeby wybrać Maroon 5 Memories. I do radia przyciągamy rozmaite osoby z rozmaitymi pomysłami. Ludwik Michael, przejęta twarz pana Ludwika Michaela, jest tutaj na piątym piętrze w budynku Pasty, razem pochylona głowa nad mapą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu. Ludwik Michael się kłania.
Mapa Polski, mapa zaznaczona z tymi drogami, które powinniśmy według pana wybudować.
Więc sytuacja wygląda w ten sposób, że zasadniczym jakby problemem przed jakby strukturą naszą drogowo-kolejową jest obsługa portów naszych, prawda, portów. Wiadomo państwu, wiadomo o trasie tak zwanej Wikarpatia. Pierwotna wersja, ona przebiega, zaczął od północy, od Kłajpedy przez Kowno, prawda, następnie w Polsce Białystok, Lublin i tak dalej. Polacy słusznie po prostu zmodyfikowali tą trasę, budując drogę S17 z Lublina do Warszawy. Bo po co mamy, prawda, swoje towary wozić do Kłajpedy, jak możemy po prostu skorzystać z naszych portów, prawda? Tylko główny problem polega na tym, że w perspektywie może się okazać, bo ta trasa prowadzi przez Warszawę, że tu może nastąpić zator. Bo z tego, co się orientuję, trasa S17, która tam, prawda, dochodzi do południowej obwodnicy obecnie budowanej w Warszawie, potem w jakiś sposób w kierunku zachodnim tą trasą dochodzi do w Warszawie, no, tutaj Armii Krajowej, prawda, ulicy. I potem jest problem, bo w obecnym stanie po prostu trzeba ten cały ruch przekierować na Wisłostradę. Planowana jest budowa od trasy tej AK tunel pod Żoliborzem, który wybiega aż za Bamionkami. Ale to jest perspektywa kilkunastu lat. Tam są trzy wersje, ale tu przewiduję, że w perspektywie najbliższym może być na tym odcinku do Wielkiego Zatoru, to może sparaliżować po prostu ruch w Warszawie. Więc do czego zmierzam? Uważam, że żeby uniknąć po prostu ewentualnych potem komplikacji, należałoby wybudować obwodnicę nie tyle Warszawy, co obwodnicę aglomeracji warszawskiej. Bo wprawdzie przewidziana jest budowa obwodnicy tak zwanego dużego ringu wokół Warszawy, ale on nie rozwiąże, bo ten ring, nazwijmy go umownie i w skrócie, obsłuży aglomerację warszawską jako taką, ale nie, po prostu nie przeniesie całego transportu, zarówno kontenerowego czy znaczy towarowego, przez Warszawę. Więc moja taka propozycja jest, żeby od trasy S7, znaczy od Mławy, poprowadzić odcinek do Ostrołęki, a potem w kierunku poprzez w okolicach, powiedzmy, Zambrowa, tu też jest kilka wersji, ale nie będę się rozrabniał, do trasy właśnie przyszłej Wikarpatia, znaczy do Lublina. W ten sposób po prostu ominiemy konfliktu, jaki może się za kilka lat po prostu pojawić na terenie Warszawy. Nie daj Boże w roku 23, kiedy będziemy mieli po prostu wybory parlamentarne, bo wtedy może nam po prostu opozycja zarzucić to, żeście 8 lat rządzili i co? I doprowadzili się do jakiejś tam, prawda, sytuacji krytycznej, komunikacyjnej w Warszawie. I teraz tak, ponieważ przewidziana jest ta budowa tych portów, znaczy tak, portów północnego, zewnętrznego, Gdańska i Gdyni, to wspomniano o tym, że ma być budowa linia kolejowa, która będzie przebiegała porty, prawda, łącznie z Elblągiem, przez Morąg, Olsztyn, Ostrołękę, aż do, powiedzmy, Małaszewicz. To jest po prostu taka stacja graniczna niedaleko Terespola. Jak na razie ja szukałem w internecie, nie mam większej informacji co do budowy tej trasy. Ale moja propozycja jest taka, bo przecież nie mam pełnej informacji na temat budowy tej trasy, że powinniśmy się w pierwszej fazie skoncentrować na budowie odcinka z Ostrołęki właśnie do Małaszewicz, ponieważ tam układ dróg w ogóle nie istnieje, nie ma żadnej komunikacji, więc i zresztą jak odbuduje się ten odcinek, to on już może być uruchomiony, bo on jest po to budowany, żeby po prostu połączyć transport kolejowy w kierunku Białorusi i Ukrainy. Ale teraz co z tą Ostrołęką? Więc jeżeli byśmy wybudowali od drogę, to jest 88 kilometrów od Mławy do Ostrołęki, wtedy możemy, prawda, drogą kołową obsłużyć tą całą, nazwijmy, Wikarpatię. Bo wtedy w Ostrołęce możemy wybudować taką stację przeładunkową, że z transportu kołowego możemy przerzucić właśnie na transport kolejowy i już możemy po prostu skorzystać po prostu z tego całego po prostu z tego transportu. Teraz tak, w dalszej perspektywie, nie wiem, czy państwo wiedzą, że przez Wibałtyka ma przebiegać szlak jedwabny, ponieważ Rosja zdeklarowała się, że będzie wybuduje od 10 do 14 lat 2000 autostrady. Krótko mówiąc, będzie to brakujący odcinek, który połączy Szanghaj po prostu z Hamburgiem. Więc po prostu przez ten łącznie właśnie tu też przez Warszawę będzie przebiegał ten szlak po prostu jedwabny. I to musimy po prostu w jakiejś perspektywie uwzględnić.
Czy jak pan patrzy, bo pan jest amatorem, pan sam dla siebie kreśli na mapach ten szlak dróg, zastanawia się, analizuje dane. Ma pan też, ogląda pan rozmaite plany polskiego rządu i co pan o nich sądzi? Czy to są plany zgodne z tym, co pan myśli na temat systemu drogowego w Polsce, czy nie?
Generalnie rzecz biorąc, zgadzam się, prawda, bo prawda, przewidziane jest S12, potrzebne nasze, tak samo S11 w dalszej perspektywie, ale po prostu brakuje tak zwanych tych właśnie obwodnic aglomeracji warszawskiej i podobnie aglomeracji śląskiej. Podam taki jeden przykład. Na przykład Opolszczyzna po prostu jest w pewnym stopniu odcięta, bo żeby się dostać, prawda, powiedzmy do Polski południowej, środkowej, to są wskazane, Opole jest wskazane i cała Polszczyzna na trasę przez aglomerację śląską. Natomiast budując 94-kilometrowy odcinek z Opola do Częstochowy, omijamy całą aglomerację, prawda, śląską i dostajemy się do autostrady A1, prawda? Więc już po prostu dostajemy się do całej Polski. Prawda?
Ale patrzę na te mapy, które pan przyniósł do studia. Nie ma żadnego łącznika między Szczecinem a Rzeszowem, między Kołobrzegiem, Koszalinem, Darłowem, Ustką,
Proszę pana, nie, więc ja powiem w ten sposób. Ponieważ przewidziana jest trasa S11, która łączy Kołobrzeg, prawda? Właśnie przebiega między Częstochową, bo to akurat ta trasa łącząca Częstochowę z Opolem, gdzie przecinała właśnie tą trasę S11. Ona wpada, proszę pana, na Śląsk. Częściowo będzie jechała, szła autostradą A1 i do trasy S1, która prowadzi do Bielska Białej, następnie do Zwardonia i trasy na Słowacji D3, która przez Żychlin prowadzi do Budapesztu. I dalej może, a z Budapesztu może prowadzić do Belgradu przez północną Macedonię do Salonik. Więc w przyszłości, jeżeli ta trasa S11 będzie, a ona jest przewidziana, będzie budowana, to będzie to najkrótsza trasa łącząca Skandynawię z basenem Morza Śródziemnego. Więc ja nie mam co na ten temat mówić, ponieważ to jest sprawa przewidziana w dalszym tym. Na razie mamy trasę S3, która jest w trakcie budowy, prawda, tam jest mały odcinek jeszcze, który brakuje do granicy czeskiej, ale w 90% jest już trasa Szczecin, prawda, powiedzmy tam Bolkowo, jest taka miejscowość, jest już wybudowana. To znaczy tam jeszcze w Polkowicach jest mała, nie będę wchodził w szczegóły, prawda, ale tu jest przewidziana sprawa. Tak samo, tak jak mówię, ta S11 potem przychodzi w S1 i idzie, więc też jest przewidziana.
Pan po raz pierwszy pochylił się nad mapą, kiedy pan narysował pierwszą czerwoną kreskę łączącą dwa miasta polskie? Kiedy pan myśli o tym? Od kiedy to jest pana hobby?
No powiedzmy, ja kilka mam hobby, to jest jedno z tych, bo w ogóle zajmuję się literaturą i napisałem książkę, która ma 4400, tylko ją pisałem...
4400 stron?
Nie, znaków i słów. 44 tysiące ma znaków. Więc mam zamiar wydać tą pierwszą część, ale ponieważ pisałem od 9 roku, więc już po prostu chciałem odreagować i zająłem się innymi sprawami.
A
prawda?
Książka, kryminał, powieść?
Nie, to jest forma po prostu urywków poezji, która stanowi pewną całość. No ja po prostu... Z osobami, można powiedzieć, z pierwszej półki literatury, po prostu jestem w kontakcie, chwalą mnie, prawda, i tak dalej. No mogę podać takie jedno nazwisko, chociaż na przykład pan Jerzy Zalecki, prawda, redaktor, który tam prowadził swego czasu taki program Pod prąd bodajże, jeżeli sobie przypominam, ale i mam zamiar wydać to, ale po prostu jakby dla odreagowania zacząłem się zajmować po prostu jeszcze innymi sprawami. Ale to nie jest jedyna sprawa. No ale to już pomijmy tą rzecz.
Już to jest inna historia. Do rozmowy o drogach i o poezji na pewno wrócimy. Teraz patrzymy na zegar 7:47. Za chwilę w studiu pojawi się, mam nadzieję, przynajmniej Piotr Wit. Ludwik Michael był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. A państwo o tej 7:47 posłuchają piosenki Simon and Garfunkel.